jednego Boga. Też mam jedną żonę i nie mam zamiaru jej zmienić i nie zmieniam. Jestem jej wierny. To jest też ważne w dzisiejszym świecie. Ważne jest wierność wobec Boga, wobec żony. I dobrze jest być człowiekiem jednej księgi. Wiele ksiąg znać, ale być posłuszny jednej księdze. A jest to Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, który dany jest nam, chrześcijanom, abyśmy na podstawie Bożego Słowa wiedzieli wszystko, co trzeba wiedzieć o Bogu, poznali Go, doznali, o sobie samych, a też i o świecie, który nas otacza. A więc, jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, tego serdecznie witamy dzisiaj w naszym spotkaniu, w naszej kaplicy i też mu życzymy, żeby był Bogiem, znaczy, żeby był człowiekiem oddanym jednemu Bogu, żeby Bóg był twoim Ojcem, żebyś też stał się człowiekiem jednej księgi, Słowa Bożego. Temat dzisiejszy, jak zauważyłem, jest dla wielu osób frapujący. O czym to będziemy dzisiaj mówić? Otwórzmy 1 Koryntian, rozdział 10. 1 Koryntian, rozdział 10. Stronica 1234. 1234. I tam czytamy od wiersza 14 do 21. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Ten fragment jest wyjęty z jednego listu. Tych listów Paweł napisał 13 do różnych zborów i osób, odpowiedzi na różne problemy, różne potrzeby. Ten list napisany jest do zboru, który był w Koryncie. Tam też były różne problemy i dzięki Bogu za nie. Dlatego, że mamy wiele odpowiedzi na nasze problemy dzisiaj również. I ten fragment jest, jak mówi nam nagłówek, oczywiście to już jest późniejsze ułatwienie, podobnie jak i rozdziały i podział na wersety, że jest to ostrzeżenie przed bałwochwalstwem. W czym była rzecz? Wiemy, że Żydzi, którzy mieszkali w Imperium Rzymskim, chociaż mieszkali w swoim kraju, mieli swój zarząd, właściwie taki tylko tytularny, ale byli pod władzą cesarza rzymskiego. Z kolei kultura był wielki wpływ kultury heleńskiej i zarówno Rzymianie, jak i Grecy mieli wielu bogów, wiele bóstw. Jest panteon rzymski, panteon bogów, bóstw grecki. No i teraz Żydzi, którzy wyznawali jednego Boga i to Boga niewyobrażalnego, Boga, którego nikt nie widział i nie może go sobie narysować, a też i nie wolno było tego czynić. Ci właśnie Żydzi byli pod naciskiem, by sobie robić wizerunki, jakieś posągi, bóstw, Boga, a też i byli zmuszani czasami do bałwochwalczych gestów, do posłuszeństwa w bałwochwalczym kulcie. Wiemy, że cesarzy nazywano bogami, prawda? Czasami za życie, a najczęściej już po śmierci, oczywiście na krótko nazywano ich bogami, bo następny starał się o to, żeby tamten nie był Bogiem, tylko on. Ale taki był zwyczaj wtedy. Były bóstwa męskie, bóstwa żeńskie. No i gdy chrześcijanie się pojawili, wyznawcy, uczniowie Jezusa Chrystusa, to szczególnie ich prześladowano. I Żydzi ich nie lubili, bo też Rzymianie się niezbyt łaskawie z nimi obchodzili. Grecy uważali, że to są jacyś głupcy. I właśnie gdy chrześcijan prześladowano, to też zmuszano ich do bałwochwalstwa. Napisane jest w liście do Tymoteusza, że kto się o biskupstwo ubiega, pięknej pracy żąda. Ale być biskupem wtedy, a dzisiaj, to była wielka różnica. Bo jeżeli zbór miał być prześladowany, to właśnie biskup pierwszy był w smole toczony, potem podpalany albo w jakiś inny okrutny sposób zabijany. Właśnie biskup, starszy zboru, ten przełożony zboru. To oczywiście nie był taki biskup jak dzisiaj. To nie było, nie była hierarchia, to po prostu był sługa zboru. I jako sługa pierwszy szedł na prześladowanie. Ale byli tacy, którzy właśnie tej pracy żądali, dlatego że nie ich ambicje, lecz Boże powołanie ich do tego nakłaniało. No i potem, służąc zborowi, też wiedzieli, że jako pierwsi pójdą na prześladowanie. I teraz apostoł Paweł, gdy tym właśnie różnym ludziom, szczególnie w Koryncie, w mieście portowym, gdzie był nacisk różnoraki i religijny, i pod względem moralnym również na zbór, miasto portowe, wiemy, czym się tam ci ludzie zajmowali, również się zajmowali. A więc w tym mieście były różne problemy, gdy chodzi o zbór. Jednym z nich właśnie było, co zrobić, jak się ustosunkować do spraw związanych z bałwochwalstwem. Ja oczywiście nie będę teraz tych problemów omawiał, tylko chcę, abyśmy spojrzeli, że coś tak niewinnego jak udział w obcym kulcie to nie jest sprawa niewierności w swojej ojczystej, rodzimej religii. To nie jest również sprawa kultury. Na przykład teraz ośrodki kultury w Polsce, też i w Krakowie, organizują różnego rodzaju odczyty z przedstawicielami na przykład islamu, z buddystami. I tam ludzie idą i się zapoznają, gdy jakiś guru ich poucza o tym czy owym. I to robią ośrodki kulturalne. Dlatego, że w naszym państwie religię się uważa jako za przejaw kultury. Ale to nie tak jest. W tych wszystkich przejawach naszego życia, ludzkiego życia, są podteksty. I człowiek mądry patrzy na podtekst. I właśnie apostoł Paweł tym zborownikom, również i nam, chce ukazać podtekst sprawy. I na przykład, czy chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? 19 wiersz nam mówi, ostatnie zdanie. Czy Bożek jest czymś więcej niż wytworem ludzkim, niż kawałkiem drewna czy kamienia? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Będziemy o tym za chwilę mówić. Prorok Izajasz mówi, że ktoś sobie upatrzył jakiś dobry kawałek drewna. To jest 14 rozdział. Później podam to miejsce Izajasza. No i sobie wystrugał, czy wyciął najodpowiedniejszy kawałek z tego pnia, czy z tej belki. I resztę spalił, zużył, aby sobie strawę ugotować, a z tego najpiękniejszego kawałka zrobił sobie bóstwo. Wyrzeźbił ładnie, pomalował, ozłocił, postawił gdzieś tam i teraz temu ofiaruje to, co najlepsze, to, co uważa, że ten Bóg potrzebuje. A więc oczywiście, że ten wytwór jest tym wytworem, jest niczym więcej. Ale chodzi o podtekst. I tu właśnie jest powiedziane, że nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze tym bożkom, tym wizerunkom, to poganie ofiarują demonom, a nie Bogu. I tym podtekstem jest albo żywy, prawdziwy Bóg, twój i mój Stwórca, albo demony. I właśnie o tym podtekście będę mówił. Dlatego pozwólcie, że od razu wejdę do tematu. W Starym Testamencie, najpierw w Księgach Mojżeszowych, przeczytamy sobie w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to będzie trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 17, stronica 130. Na samym początku, to jest Stary Testament. Stary Testament jest takim cieniem rzeczywistości. I stąd patrząc do Starego Testamentu, chcemy zobaczyć, jak ten oryginał, Chrystus nowotestamentowy, wygląda w Starym Testamencie. Jak też dane zagadnienie, które mamy wyraźnie, ostro przedstawione w Nowym Testamencie, jak wygląda, gdy chodzi o kontekst, o cień w Starym Testamencie. Psalm 130, 17 rozdział i tam może od wiersza pierwszego, dlatego, że jest wiele osób, które być może nie znają tak jeszcze dobrze Słowa Bożego, więc troszkę w kontekście. A więc tam czytamy, że Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do Arona i do jego synów, do wszystkich synów izraelskich tak. Oto, co nakazał Pan. Każdemu, kto z domu izraelskiego zarżnie wołu albo owce albo kozę w obozie albo poza obozem, a nie przyprowadzi ich do wejścia do namiotu zgromadzenia, by je złożyć w darze dla Pana, przed przybytkiem Pana, podczytany to zostanie za przelanie krwi, bo przelał krew. Ten człowiek będzie wytracony spośród ludu. Dlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zarzynają na polu do Pana, do wejścia, do namiotu zgromadzenia i do kapłana i będą je zarzynali jako ofiary pojednania dla Pana. Kapłan je pokropi krwią, czy pokropi ołtarz Pana krwią, u wejścia tuż spali jako woń przyjemną i nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. A więc taki drobiazg. Oto Izraelita, a wtedy to były czasy, że wędrowali po pustyni, mieszkali w swoich namiotach, tam w centralnym miejscu tego obozowiska był namiot Boży, pański przybytek, jak jest powiedziane. I oto ktoś tam gdzieś zarżnął sobie barana, czy jakąś owcę na polu i sobie tam ją ofiaruje. Zrobił sobie ołtarz i ofiaruje ją Bogu. Gdy tymczasem Bóg ustanowił, że będzie jedno, jedyne miejsce w tamtych czasach ofiarowanie. Właśnie tam przed przybytkiem. Nie wszędzie. Te czasy jeszcze nie nadeszły. Jedno, jedyne miejsce. Na to uwagę zwróćcie, chociaż dopiero o tym będziemy mówić za tydzień, gdy Samarytanka pytała, czy na tej górze, czy na tej górze. Ani tu, ani tu. Ale to dopiero za tydzień będziemy o tym mówić. Bo jeżeli tam ofiarujesz, to ofiarujesz demonom. A gdy tu przyjdziesz, przyniesiesz to zwierzę, które wcześniej zarżnąłeś, albo tutaj je przyprowadzisz, żeby zarżnąć, ofiarujesz je Panu. Tam na polu ofiarujesz je demonom. A więc ten podtekst został już im wtedy uświadomiony. Przewróćmy troszkę kartki do przodu. Piąta Mojżeszowa. Mieliśmy trzecią, teraz będzie piąta. Rozdział 32. Stronica 232. 232. I tam mamy wiersze 15, 16, 17. 232 stronica, 15 wiersz, 16, 17. Utył je szurun i wierzga, utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś. Jest to przenośnia, gdy chodzi o stosunek taki właśnie do Boga. I porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę swojego zbawienia. Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami. Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. A więc Bóg reaguje na to jako na obrzydliwość. Reaguje tak, jak się reaguje na rywala, poprzez zazdrość. Oczywiście, że jest to rywal, który do pięt nie sięga. Ale problem jest gdzie indziej. O tym będziemy dzisiaj mówić, więc nie będę teraz tego powtarzał. Teraz pójdziemy troszkę do przodu. Druga księga Kroniki, 11 rozdział. Druga księga Kronik, 11 rozdział, stronica 481. 481. Tu jest opisana sytuacja, gdy Królestwo Izraelskie po Salomonie się rozpadło za życia jego syna Roboama czy Rehabeama. Rozpadło się, bo Jeroboam oderwał 10 plemion, uczynił drugie konkurencyjne państwo. I co się wtedy działo? 481 stronica, 11 rozdział. I tam mamy wiersze 14-15. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska, swoje posiadłości i udawali się do Judy, do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn, dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Ten właśnie Jeroboam zerwał z kultem w Jerozolimie. I na sąsiedniej górze, w Samarii, ustanowił nowy kult. Tam też czasem zbudował świątynię, ale na razie odsunął wszystkich kapłanów. I ci, straciwszy swoją pracę, a tam przecież mieszkali, musieli wędrować do Judy, do plemienia, które tworzyło państwo judzkie, tam, gdzie panował syn Salomona, Roboam czy Rehabeam w tym przekładzie. No, bo tam czczono żywego Boga. Natomiast Jeroboam robił to, czego Bóg wcześniej zabronił. Czytaliśmy o tym w V Księdze Mojżeszowej. I właśnie ustanowił własnych kapłanów, by służyli, by ofiarowali dla duchów polnych, w starym przekładzie dla demonów polnych, dla cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. I ta wiara w duszki polne, które mają też i poszczególne zioła, ona funkcjonuje wśród ludu, a też i wśród ludzi, którzy się zajmują na przykład radiestezją, w ogóle z tej dziedziny. Z kimś ostatnio właśnie rozmawiałem i ten zupełnie tak na serio o tym mówił właśnie, że są duchy polne i potwierdzał to, co tu jest napisane. A więc Jeroboam obrał tego typu służbę dla bóstw konkurencyjnych, służbę demonom, zamiast Bogu prawdziwemu, bo od Niego się zresztą oderwał. Psalm 106. Do przodu troszkę. Zaraz podam stronicę. Stronica 667. A właściwie 68. Wiersze 38, 37, może 35 wcześniej. 35. Ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu, i skalana jest ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i tak dalej. A więc pogańskie narody miały swój rytuał, swój sposób czczenia swoich bóstw. Między innymi też oddawano swoje dzieci, synów, córki na spalenie, ofiarowano poszczególnym bóstwom. Znamy, prawda, też i to. I to było ofiarowanie i żądania nie tych martwych posągów, nie bóstw wymyślonych przez kapłanów. To były żądania, które ci ludzie, kapłani na przykład, otrzymali, konkretnie otrzymali w postaci jakichś objawień, wizji, przymusu. Właśnie, to jest wyraźnie powiedziane, to się dzieje dla demonów. Ofiaruje się demonom. Oczywiście nie mogę mówić wszystkiego od razu, dlatego że to w końcu jest wykład i mam to zamiar uczynić w ciągu dwóch piątków. Dlatego musimy czekać cierpliwie. Teraz właśnie chciałbym podać Wam to miejsce z Księgi proroka Izajasza, rozdział 44, stronica 790, 790 stronica. 44 rozdział. Tam jest dość długi fragment. Nie będę go w całości czytał. Każdy z nas widzę, że ma Biblię, więc od wiersza 9 do 20. I się przyjrzyjmy, prawda, patrząc oczyma, szybciej niż będę czytał. Wiersz 9 mówi o wytwórcy bałwanów, które w ogóle są niczym. czy też i ci wytwórcy są niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a też i ta ich niewiedza naraża im na hańbę. Bardzo ważny wyraz, znaczy bardzo ważne zdanie, werset. Są ślepi, nie widzą podtekstu, ich niewiedza. Gdy ich wytwory są bez wartości. Przyjrzyjmy się temu. Hańba. Nie tylko hańba, ale też i niebezpieczeństwo. Wiersz 10 mówi o bóstwie wytwarzanym, odlewanym, które na nic się nie zda. Mowa jest o rzemieślnikach, wytwórcach tych bóstw, o kowalu, który uderza w żarze węgla, nadaje mu kształt uderzania młota, a robi to ramieniem swoim. Mowa jest później o malowaniu, dalej o narąbaniu sobie cedrów, cyprysu, dębu. 15 wiersz mówi, iż to się zużywa na opał, by chleb sobie upiec, a z reszty, wiersz 17, czyni sobie Boga, swego bałwana, w którym klęka, któremu oddaje pokłon, do którego się modli, mówiąc, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo są zaślepione ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe, że nie rozumieją. Nikt tego nie rozważa. Arka przymierza się gdzieś znalazła. Znalazła się ta arka u Filistyńczyków i oni postawili ją w świątyni swego Boga, kamiennego Boga Dagona. I ta arka przymierza, która symbolizowała moc Bożą dla Izraelitów, w sąsiedztwie tego bóstwa, gdy stała, to Dagon się przewrócił. Więc przyszli rano do swojej świątyni Filistyńczycy i podnieśli Dagona. Potem, gdy się przewrócił, to mu odpadła głowa. No to postawili, głowę mu nasadzili, prawda, i zostawili go znów. A gdy się znów przewrócił, to się cały roztrzaskał. Odleciały mu ręce. I ci się wtedy postanowili, że czemuż ten Dagon był taki słaby, chociaż z kamienia i się nie bronił. Ta arka sobie stoi w ogóle taka niepozorna. Ale potem Bóg się upomniał i ci Filistyńczycy taką dostali chorobę, że nie mogli spokojnie siedzieć. Bo mieli wrzody w swoich odbytach. I szukali wyjścia, dlatego że to była epidemia, ale tylko w ich państwie. I wreszcie arkę załadowali na wóz, zaprzęgli parę wołów i woły poszły do granicy izraelskiej. A więc nie mogą się bronić. Nasz Bóg czyni wszystko, co zechce. Chcę, abyśmy teraz się przyjrzeli pewnej historii, która jest opisem pierwszego bawochwalstwa, oczywiście pierwszego, gdy chodzi o naród izraelski, o naród wybrany. Otwórzmy sobie stronicę 98, druga księga Mojżeszowa, 98 stronica. Dobrze jest patrzeć w tekst, ja mówię tak dosyć, tylko rzucam myśli zwięźle, ale gdy sami patrzymy w tekst, wtedy więcej rozumiemy. I tam od pierwszego wiersza do szóstego jest historia. Mojżesz jest na górze, tam Bóg przez te 40 dni daje mu tablicę ze swoimi Bożymi przykazaniami. I pierwszy wiersz. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, to się zgromadzili wokół Aarona i do niego tak powiedzieli. Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które macie w uszach, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i je przynieśli do Aarona. Przyjął je z ich rąk, ulał z tego w formie z gliny posąg cielca, to jest posąg byczka. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, bogowie, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne, przynieśli ofiary pojednania, usiadł lud, by jeść, pić, potem wstali, by się bawić. Nieraz się zastanawiałem, dlaczego Bóg nie obrał sobie Arona zamiast Mojżesza. Wiem, że Mojżesz był człowiekiem, który zasłynął jako najwybitniejszy wódz w historii ludzkości. Dlatego, że przez 40 lat, długi szmat czasu, prowadził po pustyni nie żołnierzy, lecz normalny naród w liczbie około 3 milionów ludzi. Gdzie się dzieci rodziły, ludzie umierali. I cały czas trzeba było wędrować z całym dobytkiem, rozbijać obóz, zwijać go i tak cały czas iść. Musieli się bronić, musieli walczyć, a to przecież byli pasterze. Dlatego są nazwany największym, uznany za największego wodza w dziejach ludzkości. A też nazwany jest przez Boga, że był człowiekiem najpokorniejszym. Chociaż był jąkałą. A najwięcej powiedział, najwięcej też mam jego ksiąg opisanych w Biblii. A więc tak, taką wielką ilość słów wypowiedział jąkała. Czyż nie prościej było wziąć sobie Arona? Aron był od niego starszy 3 lata, więc już choćby z tego tytułu. Był bardziej wymowny, nie był jąkałą. Potem został kapłanem i Bóg powiedział, ty, Mojżeszu, będziesz Bogiem dla twojego brata. Będziesz mu mówił na ucho, a on będzie głośno mówił do ludu twoje słowa, czyli moje słowa. To mamy odpowiedź, jedną z odpowiedzi. Że nie nasze zdolności zewnętrzne, nasza błyskotliwość, nasza wymowa nas predestynują do tego typu rzeczy. Na dyrektora w przedsiębiorstwie to często tak bywa właśnie, że biorą właśnie, żeby był przystojny albo żeby był nobliwy, wyglądający, zależy gdzie potrzeba, prawda? Czasem się też zastanawiają, co potrafi. Ale on pokaże i przyniesie im plik dokumentów, plik dyplomów. A, no tak, ale co potrafisz? To w Ameryce pytają, a co pan potrafi? Nie co o panu piszą, tylko co pan potrafi. I właśnie, co potrafił Aaron? Jakie było jego serce? Widzimy. Dlatego też i Bóg nie powołuje tych, którzy chcą. Powołuje tych, którzy nie chcą. Których widzi możliwości. Gdy oni sami mówią, Panie, ja jestem jąkała, nie potrafię. I ten właśnie Aaron, gdy razem z ludem czekał 40 dni, już im się strasznie nużyło. Bóg zapomniał, Mojżesz tam zapomniał o nich, ma fajną wycieczkę w góry, może tam się opala, a my tutaj siedzimy i nie wiemy, nie wiadomo co robić. Właśnie czekanie, wątli serce, długie oczekiwanie, wątli serce, mówi nam Jeremiasz. Więc zeszli i mówią, musimy kogoś czcić, czym się zająć. Już, nie mamy gdzie, Mamy pomysł. I Aaron z tego pomysłu skorzystał. Zorganizował im to, co demokracja ustaliła. A więc lud chciał, przegłosowali i zrobiono. I Aaron to wszystko uczynił. Spowodował, że tam się znaleźli fachowcy, z gliny zrobili formy, przetopili wszystkie kosztowności, wlali, ostygło, wypolerowali, postawili, no i mają wreszcie. To są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Czy to jest drobiazg? Czy to jest drobiazg? Czy Bóg się powinien gniewać o taki drobiazg? Jeżeli on jest taki wszechmocny, taki potężny, to czemuż on się będzie takim jakimś małym przedmiotem tam przejmował na tej ziemi? Co by to było, gdyby ja nosił zdjęcie dziewczyny, którą kiedyś miałem, zanim poznałem moją żonę? Gdybym cały czas w moim portfelu nosił tamte zdjęcie. Ja nie noszę żadnych zdjęć. Ani mojej żony, w ogóle lubię, jak portfel jest cienki. Jeśli ma być gruby, to tylko z pieniędzy, prawda, a nie ze zdjęć. Ale oto żona mi gdzieś tam, prawda, mówię w samochodzie, a weź sobie pieniądze, tam są pieniądze. I nagle zdjęcie. Co by pomyślała po tych 20 paru latach? Co by pomyślała? Ja powiem, też drobiazg, o jedno zdjęcie, tyle słów, tyle dąsów. Przecież to jest tylko, ja mam ciebie całą, zobacz, tyle lat z tobą już jestem, a tamto zdjęcie. Właśnie to o czym świadczy. I stąd, trzymając w dalszym ciągu tą drugą księgę Mojżeszową, Ale ja już sobie otworzyłem i posłuchajcie może pierwszy rozdział listu do Rzymian. Tam jest napisane coś bardzo ważnego. Jeżeli ktoś chce otworzyć, nie musi, ja to przeczytam zaraz. Teraz na stronie 1209, ale trzymajcie jeszcze drugą księgę Mojżeszową. 1209. 1209 stronice. Będzie mowa o grzechach pogan od wiersza 18. I teraz przyjrzyjmy się wiersz 20, że niewidzialna jego istota, niewidzialna Boża istota, to z jego wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w jego dziełach i poznane umysłem. I poznane umysłem. Wiara nie jest zaprzeczeniem dla umysłu. Tak a propos. To tak ludzie, którzy nie poznali Boga, tak mówią. I ludzie, którzy go nie chcą poznać, tak mówią. Wiara nie jest zaprzeczeniem umysłu. Wiarą rozumiemy, że wieki zostały stworzone, eony zostały stworzone, rzeczy widzialne zostały stworzone z niewidzialnych, mówi nam 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Wiarą się rozumie. Wiara nie jest alternatywą dla rozumu. Nie. Dopiero rozum jest w stanie poznawać, gdy wierzy. A więc poznawane jest i umysłem, także nic nie mają na swoją obronę. Ale dalej, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy, przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego, oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. I dalej jest mowa, co się z tymi ludźmi dzieje. Ale pozwólcie, że ja zakończę, a polecam do osobistego studium. Jest bardzo pouczające. Dobrze. I tak wracając do drugiej księgi Mojżeszowej. A więc zamiana. To są twoi bogowie. Serce wtedy nikczemnieje. Bo ci ludzie z wielką radością, entuzjazmem składają ofiary. Jedzą, piją, bawią się, a serce ich nikczemnieje. Pomyśl przez chwilę. Gdy obserwujemy wspaniałego Boga, jedynego, niepojętego, tego, którego Mojżesz im objawił, to serce rośnie. Człowiek się rozwija na podobieństwo tego Boga. W ogóle jest pełen zdumienia, gdy patrzy na Jego dzieła. Co uczynił, gdy przechodzili przez morze, gdy woda była gorzka i tak dalej. To coś fantastycznego. Prawda, jak rośniemy, gdy patrzymy na dobrego specjalisty, jakżeż szybko za jakiś czas i my mu dorównamy. A gdy patrzymy cały czas, obserwujemy partacza. Kogoś, kto jest taki byle jaki. I my sami tacy się staniemy, a nawet jeszcze gorsi. Chyba, że się opamiętamy i odejdziemy od tego partacza. Teraz oto patrzą na połyskujący w słońcu posążek. Posąg byczka. Młody byk. To jest ten cielec. Patrzą na niego, mówią, to są bogowie twoi Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Skaczą, składają mu ofiary. I na co patrzymy, co czcimy, w tego obraz się przemieniamy. Na co patrzymy, co czcimy, w tego też obraz się przemieniamy. Musimy o tym wiedzieć. I wtedy też serce nasze nikczemnieje, gdy tym obiektem czci, adoracji, miłości nie jest prawdziwy Bóg. Ten Bożek tych ludzi okradł. Bóg nikogo nie okrada. Bóg jest dawcą, obdarza. Ten Bożek ich okradł. Oni zmarnowali to wszystko, bo pozdejmowali, znieśli, a Mojżesz to potem wszystko skruszył i puścił na potok. I razem z potokiem popłynęło. Cały ten złoty piasek popłynął z potokiem. Okradł ich. Bóg się na nich bardzo rozgniewał i chciał całkowicie wytracić, ale Mojżesz się wstawił za ten naród. I to jest opis pierwszego bałwochwalstwa. jak naród izraelski popadł i w wyniku tego, że jednak przy tym ostali się, w konsekwencjach po dzień dzisiejszy są odrzuceni przez Boga, aż przyjmą Mesjasza, przyjmą Jezusa Chrystusa do czasu. Tak długo. Oczywiście nie od tamtego momentu zostali odrzuceni. Później, w VII gdzieś wieku przed Chrystusem. Taki jeszcze jeden werset, taki jeden jeszcze szczegół ze Starego Testamentu i przejdziemy już do Nowego Testamentu. W Księdze Ezechiela jest taka ciekawa historia. Księga Ezechiela, rozdział 14. Zaraz podam stronicę. 898. XIV rozdział mówi od pierwszego wiersza, że do Ezechiela, do proroka podeszli mężowie spośród starszyzny izraelskiej, przed nim usiedli i wtedy Pan do męża Bożego przemówił, a więc ujrzał coś, co było niewidzialne. Jest to słowo poznania, słowo przeniknięcia w rzeczy zakryte. Synu człowieczy, ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę? Dlatego przemów do nich, powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Każdemu z domu izraelskiego, który oddał swe serce bałwanom, położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka, ja Pan sam dam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów. I tak dalej. W starym przekładzie jest powiedziane, że oni złożyli do swoich serc te bałwany. Że mieli te bałwany w swoich sercach. Tu jest już bardziej tak współcześnie, że oddali swoje serca, ale to jest to samo. Jeżeli kogoś kochamy, to mamy go w swoim sercu, prawda? Nie tyle przed oczyma, co w naszym wnętrzu mamy tę osobę. I właśnie te bałwany mieli w swoich sercach. I stąd Bóg potem mówi, aby się nawrócili, wers 6, aby się odwrócili, to jest o 180 stopni, taki jest sens tego wyrazu w hebrajskim czy w greckim, by się odwrócili swoje oblicze od wszystkich tych obrzydliwości, by nie patrzyli na to wszystko, a żeby Bóg był ich jedynym obiektem czci. Wszystkich zapoznać z ostatnią księgą Biblii. Oczywiście nie w całości, tylko w tym temacie. Otwórzmy Apokalipsę na samym końcu. Zupełnie na samym końcu. Staliśmy przy pierwszej desce, jak to się mówiło, od deski do deski. Dawniej, gdy właśnie księgi były w deskach oprawiane, czy deski oprawiane. A więc byliśmy przy pierwszej desce, teraz będziemy przy drugiej desce. Byśmy często używali tych pierwszych ksiąg, użyjemy teraz księgi ostatniej. I tam w rozdziale 9, wiersze 20, 21. Oczywiście nie całość czytam w tej chwili. Wcześniej jest mowa o 7 aniołach, którzy trąbili w 7 trąb. Są to pewne obrazy, symbole tego, co się już dzieje, co się ma dziać. Tam jest opisane, są opisane plagi również, jakie tam zachodziły w tym, co widział Jan. To nie jest tematem, żebyśmy to wszystko omawiali. Ale wiersz 20. I właśnie w trakcie tych plag, strasznych plag, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od swego wszeteczeństwa, ani od kradzieży swoich. Gdybyśmy tak całą Biblię śledzili właśnie w tym temacie, gdybyśmy widzieli zdumiewającą ciągłość, jednorodność myśli, gdy Biblia powstawała w przeciągu 14-15 wieków. To nie jest księga, która powstała w ciągu 5, 6, 18 lat. 14-15 wieków. Pisało ją około 40 autorów. Ludzie się nawzajem nie znali. nie zawsze, najczęściej się nie znali. Powiedziane jest, że Bóg dał natchnienie tym ludziom, by Słowo Boże słyszeli, by je wypowiadali, by je spisali. Że nie od ludzi się to stało, z Bożej inspiracji, z Bożego natchnienia. I właśnie w takich trudnych okolicznościach, gdy powstawała jedna księga, a właściwie biblioteka, zbiór kilkudziesięciu ksiąg, każda myśl wije się jak nić, nieprzerwana nić od pierwszej do ostatniej księgi Biblii, Pisma Świętego. I tak można by każdy temat, ci, którzy chodzą do kaplicy, a gdy wiedzą, że o jakiś temat będę omawiał, to właśnie temat w ten sposób. Co Biblia o tym mówi? I kolejno tak idziemy, prawda? I tak robimy przy każdej sprawie. I mamy całość. Piękną całość. Ja to zawsze porównuję do jakiejś kupy deseczek, które zostały wykonane według jakiegoś planu wspaniałej mozaiki, mozaiki drewnianej. I ten, kto ma plan, potem dokładnie wyciąga poszczególne deseczki. I z tych deseczek ułoży z boku, zacznie układać fragment tej mozaiki. Jeżeli ktoś planu nie ma, nie ma inspiracji, prowadzenia, instrukcji, to będzie dla niego tylko kupa drewnianych kawałków różnych kolorów, różnych kształtów. I tak właśnie ta Biblia, taka dziwna księga, że można czytać od początku, od końca, od środka. Gdzie otworzysz, jest początek i koniec zarazem. Jak z chlebem, prawda? Gdzie go ukroisz, zawsze masz możliwość, aby go zjeść. To jest dziwna książka. Ale właśnie musi być natchnienie. Natchnienie, które towarzyszyło jej powstawaniu i jej czytaniu. Dzisiaj też musi być natchnienie. Dlatego my o to się troszczymy. I tu właśnie, w tym fragmencie, który czytaliśmy, gdy ludzie byli poddani różnym ciężkim plagom, to ci, którzy byli świadkami tych plag, tych nieszczęść, zamiast się opamiętać, zamiast pokutować, zamiast dojść do wniosków właściwych, to dziwna rzecz, że mądry człowiek nie jest w stanie tak postąpić. Nie odwrócili się od swoich uczynków swoich rąk, od swoich zabójstw, czarów, szateczeństwa, kradzieży. Nie odwrócili się. Dlaczego? Dlaczego? I tu właśnie jest odpowiedź. Bo nie przestali oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym, srebrnym, śpiżowym, kamiennym, drewnianym. Bo ich serca były pełne tych przedmiotów czci. I te przedmioty są niczym. Są przedmiotami. Ale właśnie inspiratorzy. To, co, czy kto stoi za tymi przedmiotami. Nie przestali oddawać czci demonom. I tu dochodzimy powoli do stwierdzeń konkretnych. One nam w sposób bardzo wyraźny wyjdą za tydzień. To na razie przecież jest dopiero pierwsza część, pierwsza połowa. Ktoś za tym stoi. Ale zanim zacznę już aplikować, stosować to, co się powiedzieli, to pozwólcie, że 12 rozdział. 12 rozdział tej samej księgi i wiersz 9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Jest to temat sam w sobie. Można go sobie poznać, czytając na przykład książkę Pokój z Bogiem. Tam jest rozdział o szatanie, jego pochodzeniu. W Biblii to jest wszystko oczywiście opisane, nie w książkach. Ta książka właśnie Billy Graham'a jest na Biblii oparta, ale po prostu ja nie chcę teraz się rozwodzić. Gdyby ktoś chciał, to może otrzymać. Nie wiem, czy jeszcze są te gazety, prawda? Jest ta gazeta jeszcze? Jest, prawda? Pokój z Bogiem w formie gazetowej. Sam można to wziąć i zapoznać się, w jaki sposób się na ziemi znalazł szatan, skąd, z kim on był wcześniej, nie był w kadali szatanem, był jutrzenką, nosicielem światłości, zbuntował się. O tym jest napisane w Biblii, a szczegóły właśnie poznacie w tej książeczce. i jego aniołowie. A więc Boża konkurencja. Ci, którzy się kiedyś Bogu zbuntowali, chcieli być Mu równi i zostali strąceni. I ten właśnie szatan, diabeł, który jest pozbawiony zdolności ucieleśniania się, to są duchy zła, są pozbawione ucieleśniania się, możliwości przybierania postaci ludzkiej, jak aniołowie na przykład. W styczniu, od 10 stycznia będziemy mówić o aniołach, o Bożych sługach, posłańcach, o aniołach. A więc i demony, jego słudzy, to są osobowości pełne zła. Następny punkt właśnie będziemy to omawiać w szczegółach, znaczy bardziej tak szczegółowo niż w tej chwili. I one chcą w jakikolwiek sposób ludzi skupić na sobie. A ponieważ są powietrzem, są jak powietrze, są niewidzialne, więc nie mają możliwości oddziałania na ciebie. Więc używają pokus, używają różnego rodzaju wpływów, ale chcą cię skupić jakoś. Rusza ręką, a ty go nie widzisz. Chodzi tutaj, a ty go nie widzisz, ale on by chciał, żebyś ty zareagował. Są to duchy zwodnicze, mówi nam list do Tymoteusza, apostoła Pawła, które ludzi oszukują. Duchy zwodnicze wprowadzają w kłamstwo. Jak one to czynią? W różny sposób. O tym będziemy mówić za tydzień. Ale w tej chwili przyjrzyjmy się rozdziałowi 13. Zwierzęciu, które wychodzi z morza. Wiersz 4 o ludziach, którzy oddają pokłon smokowi, a też zwierzęciu oddają pokłon. Ja nie omawiam znów tego zagadnienia, bo czas biegnie. I teraz przyjrzyjmy się wierszowi 11. I widziałem inne zwierzę, które wychodzi z ziemi, tamto z morza. Są to obrazy, obrazy duchowych rzeczywistości. Wychodzi z ziemi. Podobne ma do baranich, dwa rogi, mówił jak smok. I wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu. Czyni wielkie cuda, także nawet ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jak dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak stało przy życiu. Więc temu, które wyszło z morza. A więc znów element posągu, jakiejś koncentracji dla oczu ludzkich, serc, pasji ludzkich, element skupienia koncentracji. Mowa jest znów o posągu. Cały czas mówiliśmy, że służba demonom jest, zachodzi wtedy, gdy czcimy wszystkie inne bóstwa prócz Boga prawdziwego. Służba demonom. Spójrzmy tutaj na tych animatorów. Animatorów, czyli tych, którzy ożywiają ten kult, ożywiają i są inspiratorami tej konkurencji. Smok, szatan, zwierzę z morza, które wychodzi, być może jest to antychryst, symbol antychrysta. Jest książeczka, która się pojawiła. Jezus jest nadzieją. I tam właściwie na te tematy tak no, ogólnie jest pisane. Zresztą można sobie ją po prostu też wypożyczyć, niekoniecznie trzeba kupować. Jest jej niewiele. No i też to zwierzę drugie, które z ziemi wychodzi, być może coś, odpowiednik, ten anty Ducha Świętego. I posąg, coś materialnego musi być, aby ludzi skupić na sobie. Nie wiem, czy to nie jest za dużo, czy to nie jest za ciężkie dla nas wszystkich, ale pozwólcie, że w tej chwili już ostatnie miejsce, więcej już nie będziemy czytać, Efezjan, 6 rozdział. Szósty rozdział Efezjan. Stronica 1266. List Pawła do zboru w Efezie, 1266. I tam od wiersza 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, byście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Na razie tyle. Potem będziemy czytać dalej, ale na razie tyle. A więc mamy ubrać całą Bożą zbroję. W jakim celu? Dajcie mi odpowiedź, 11 wiersz. By się móc ostać przed zasadzkami diabelskimi. Zanim to omówimy, to wiersz 12. Nasz bój toczymy nie z ludźmi, nie z krwią i z ciałem, nie z ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest wymienione jeszcze w pierwszym rozdziale, wiersz 21, trzeci rozdział, wiersz 10 tego samego listu. Jakieś nadziemskie władze, zwierzchności. A więc jakiś zorganizowany świat, świat duchów złych, które są na powietrzu. Świat rebeliantów, świat poddany swemu księciu, który nazwany jest księciem, a też Bogiem tego świata, właśnie szatan, który został strącony na tę ziemię i który człowieka, gdy zwiódł go raz i go trzyma w kajdanach grzechu, ten człowiek mu służy, służy mu duszą, służy mu ciałem swoim, służy mu i się nie może wyrwać jak mucha się nie może wyrwać z pajęczyny, choćby bardzo chciała. Ktoś musi przyjść mocniejszy i tę muchę wziąć. I potem jej pomóc, zdjąć to wszystko i dopiero ją wypuścić. Sama się nie uwolni z tej delikatnej pajęczyny. I tak człowiek przez grzech zaprzedał się szatanowi. I musi przyjść mocniejszy, kto się uwolni. Tam staliśmy w objawieniu Jana, że ci ludzie nie zaprzestali cudzołożyć, mordować, dlatego że służyli demonom. Cały czas byli skupieni na niewłaściwym obiekcie czci. A ten obiekt czci powoduje znikczemienie serca. Człowiek robi to, choćby tego nie chciał. Chce się wyzwolić i nie ma siły. A wreszcie się opamiętuje. Dotychczas uważał, że jakoś wszystko w porządku, wolno robić tamto, chodzić tu, chodzić tamto i się zabawiać w różnego rodzaju rzeczy, aż nagle przychodzi mu natrętna myśl, popełnij samobójstwo, skocz teraz, obwiedź teraz, skręć hamulcem w lewo i się zderzysz i zginiesz. Dopiero człowiek się zastanowi, dlaczego? Dlaczego? Czy tak było dobrze? Wiedziałem, znałem przyszłość, chodziłem do tych ludzi, tamtych ludzi, mówili mi, fajnie się bawiłem, no czasem żeśmy na rozrabiali, ale jakoś zawsze było w miarę, dlaczego? I właśnie z tym problemem wchodzą różni ludzie. Nie jacyś zboczeńcy, nie. Normalni, młodzi ludzie. Czasami sportowcy. Się zajmują kung fu albo jogą, albo judo, tak? Judo. I gdy oczywiście nie na początku, ale później, gdy już są troszkę dalej. Albo to ktoś, kto właśnie naucza innych, głosi innym, jak można swoją osobowość przemienić drogą medytacji, poddawania się, kłaniania, nawet i używania różańca. I potem ten właśnie nauczyciel tego typu rzeczy nagle stwierdza, że ma uporczywe myśli samobójcze. Dlaczego? Czasami są to ludzie religijni. Przychodzą i potem się okazuje, że dla nich to było wszystko jedno, prawda? Kto im mówi o przyszłości? Czy jakaś wróżka, cyganka? No ale gdzie tam cyganka? A może ktoś, jakaś pani, która ma paznokcie ładnie pomalowane i będzie mu wróżyć. Nic złego, a potem stwierdza, że coś się z nim dzieje niewłaściwego. Albo Andrzejki. Przecież to jest zwyczaj ludowy, przecież to są drobiazgi. O tym będziemy mówić szczegółowo za tydzień. Właśnie o tym będziemy mówić już w aspekcie tym praktycznym, naszym, dzisiejszym. ale bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Z nadziemskimi władzami, z pająkiem, który swoją pajęczyną stara się ludzi trzymać. I co zrobić, aby sprostać jemu? Trzeba sobie uświadomić, że są to zasadzki. Ja nieraz obserwuję w swoim mieszkaniu pająka. Nie walczę z tymi pająkami. Pozwalam, żeby one funkcjonowały w miejscach, które dla mnie są odpowiednie. Ponieważ nasze rury kanalizacyjne są plastikowe i trudno, żeby były szczelne, chociaż są uszczelnione jak maksymalnie. I tam się pojawiają, prawda, takie srebrne, długie robaczki, prawda, szybko biegają. I mamy środek, którym zawsze sam zleje i tydzień nie ma, potem znowu się pojawiają. Ja patrzę, że ten właśnie pajączek, który tam kiedyś go zobaczyłem i nie zabiłem go, właśnie w tym miejscu całą tę rurę oplutł pajęczyną. I mieliśmy spokój. W naszej toalecie mieliśmy spokój właśnie z tymi robaczkami. Bo te robaczki wychodziły, wpadały mu tam do tej pajęczyny, on sobie konsumował i spokojnie żył. I gdy właśnie robiono porządek, a ja nie zdołałem uprzedzić, właśnie zniszczono tę pajęczynę. I cały czas czekam, aż się ona pojawi znów w tym miejscu. Jest to zasadzka. On robi miejsce tam, gdzie wie, że się ta ofiara nie spodziewa właśnie pajęczyny. Jakże on jest sprytny, prawda? W miejscu, gdzie mucha będzie musiała przelecieć. On tam właśnie pajęczynę rozłoży. I mucha musi wtedy przelecieć i wpadnie. Są to zasadzki. Dlatego, by móc się ostać wobec tych zasadzek, trzeba zastosować Bożą zbroję. I w tej chwili ja przerwę. Przerwę to, o czym mówiliśmy, bo i tak przecież minęła godzina naszej rozmowy. Bardzo bym was wszystkich prosił, abyście się, że ktoś nie zna, zapoznali z książeczką Pokój z Bogiem. Abyście również się modlili w tej sprawie. Jak się modlić? Panie Boże, Ty objawiony w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne, żeby był wyraźny adres Twojej modlitwy. To musi być wyraźny adres. Objawiony w Jezusie Chrystusie. To wszystko, co o czym ja słyszałem, co czytałem w Biblii, takie mi się wydaje jakieś ogólnikowe, jakieś takie no niezrozumiałe. Ale być może moje oczy są zaślepione. Dlatego chciałbym widzieć, chciałbym rozumieć. Dlatego Ojcze Niebieski, otwórz moje oczy. Otwórz mi tam w środku, w moim mózgu, abym widział. Ja ten raz mówię, że nie nasze gałki oczne widzą, one patrzą. Nasz mózg widzi. Tam w środku widzimy, nie to widzi. A więc Panie, otwórz tam moje wnętrze, oczy mego umysłu, bym widział. I zacznij się szczerze modlić. Podejmij taką decyzję, tak się módl. A zobaczysz, że Bóg zacznie z Tobą współdziałać. Nie denerwuj się wtedy, gdy będziesz wpadał w złość. Gdy będziesz miał dużo pokus. Gdy będziesz miał dużo okazji, żeby znów zrobić takie czy inne zło. Nie wpadaj w zdenerwowanie. Po prostu jesteś jeszcze nieuświadomiony i nie wiesz, gdzie są zasadzki różne. Bóg jest Bogiem łaskawym, nie sędzią. Łaskawym Bogiem. On ci to przebaczy. Bo wiesz, że jesteś muchą, która chce się wyrwać. Chce się wyrwać z pajęczyny. I on ci pomoże. A właśnie gdy my się wyrywamy, to wtedy pająk tym bardziej na nas naciera. Dlatego też ktoś, kto się modli o uwolnienie, ktoś, kto się modli do Boga, to patrzy, że jest coraz gorzej wokół niego. I w nim jest coraz gorzej. I wtedy popada w strach. Oj, widocznie ja robię źle. Zacznę znów robić zło, to czyli będzie dobrze, czyli będzie tamto zło będzie dobrem, prawda? Zacznie mi się to wszystko przestawiać. I czarne będzie białym, a białe się zrobi nagle mu, no prawie że czarne. Nie przejmuj się. Rywal łatwo nie popuszcza. Ale ty się uchwyć, dawcy życia. I powiedz, Boże, obieram sobie Twoją księgę jako jedyną prawdę mego życia. Obieram i uznaję, że Chrystus jest jedyną prawdą
i chcę Mu oddać moje życie. Panie, będę chodzić tam, gdzie nauczałem Twego Słowa, tylko z Twego Słowa i w mocy Ducha Świętego. I Panie, będę otwierał swoje serce po to, by tam zamieszkała Twoja jasność. A moje wszystkie bałwany oddam już teraz, nietoperzom i kretom. Nie później. Gdy Ty przyjdziesz w swojej chwale, w majestacie, to ja Ci wybiegnę na spotkanie. A teraz oddaję wszystko to kretom i nietoperzom. Teraz to porzucam. I taką właśnie modlitwę chciałbym, żeby każdy z nas zrobił. Oczywiście z tych, którzy jeszcze się nie oddali Chrystusowi całkowicie, nie powierzyli Mu swojego życia. Zrób to dzisiaj. Obserwujemy świat i widzimy, że zmierza wszystko do kresu swojego. Jeżeli masz oczy, to widzisz. Jeśli nie widzisz, to módl się, by Bóg Ci ukazał znaki czasu, jakie się wokół nas odbywają. Chrystus jest blisko. Przyjdzie w blasku swojej chwały. Ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przybili do krzyża. I będą wielcy i mali, dostojni i ci mniej dostojni, czy w ogóle niedostojni, będą krzyczeć jednym głosem: góry, pagórki, padnijcie na nas i przykryjcie nas. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tu obecny tak wołał wtedy, gdy przyjdzie Jezus. Dlatego dzisiaj serca nasze muszą być oczyszczone z wszystkich obiektów czci poza Bogiem prawdziwym. Tylko On ma być naszym obiektem czci, nikt więcej. Czy jesteś gotów Mu dzisiaj oddać swoje serce? Całkowicie Mu się powierzyć? To jest czas, Twój czas, nasz czas zbawienia, ratunku i życia z Bogiem na tej ziemi, a też i w wieczności. I chciałem teraz razem powstać, razem się modlić. Halleluja. A potem będziemy śpiewać jedną pieśń. Pieśń o tronie wywyższonym, o tronie naszego Boga, który jest wywyższony, którego czcimy. A w tej chwili będziemy się modlić, drodzy przyjaciele, bracia i siostry. Tam, gdzie stoimy, chcielibyśmy nasze oczy zamknąć, skupić się i modlić się do obecnego wśród nas Jezusa Chrystusa. Tylko On jest prawdą. Przyjmij Go teraz, otwórz się teraz na Jezusa. I módl się razem ze mną w tej chwili, razem z nami wszystkimi, módl się w tej chwili. Wypowiedz tę modlitwę, nie bój się. O Panie Jezu, dziękuję Tobie, żeś wstąpił na tę ziemię, by zbawić grzesznika. Nie żeby go osądzić, nie żeby go potępić, ale żeby go uratować od jego grzechu. Wstąpiłeś na tę ziemię po to, aby żądło śmierci, grzech, wyjąć jej, żeby ona już nie mogła kąsać. I uczyniłeś to, gdyś stał się grzechem za mnie. Umarłeś za mnie, za nas wszystkich, za człowieka. Dziękujemy Ci za to. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że starłeś głowę węża starodawnego, szatana. Dziękujemy Ci, że nas odkupiłeś z wszystkich narodów. Dziękujemy Ci, że budujesz Twój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękujemy Ci, że mamy Ciebie wymalowanego w naszym wnętrzu przez Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem żywym, który dotyka nas, który nas oczyszcza, który naszego wnętrza dotyka, daje nam radość, pokój, daje nam życie wieczne. Dziękujemy Ci, że mamy Słowo, które w nas rodzi wiarę. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że Ty na nas działasz, na nas patrzysz i oddziałujesz, a my Cię przyjmujemy i Tobie się teraz otwieramy. O, wywyższamy teraz Twoje wspaniałe imię. Imię Jezusa Chrystusa, który jako mocniejszy stąpił i związał mocarza. Jako mocniejszy przyszedł i łupy tego mocarza rozdał i uwolnił nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoja krew nas dzisiaj uwalnia. Twoje Słowo nas dzisiaj uwalnia. Dziękujemy Ci, Twoje imię dla nas jest dzisiaj też wolnością. Chwalimy Cię za to i błogosławimy. Halleluja. 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 Tak, otwieraj swoje usta. Otwieraj je teraz w modlitwie. Módl się teraz do Jezusa. Halleluja. Módl się swoimi słowami. Hallelujah. Hallelujah, Jezus.